Dzień dobry, witam Państwa, Małgorzata Wojciechowska. Słuchają Państwo audycji Gość Poranka. Dziś w naszym studiu jest pan Adam Krzemiński, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z Koalicji Obywatelskiej. Witam, panie pośle.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Panie pośle, ubiegły tydzień to początek nowej rzeczywistości w naszym kraju. Rząd Mateusza Morawieckiego nie otrzymał wotum zaufania. W konsekwencji, wedle przewidywań, premierem został Donald Tusk. Jesteśmy już po zaprzysiężeniu nowego rządu, znamy wszystkich ministrów. Jakby pan ten dynamiczny początek tygodnia ocenił?
Tak jak pani zauważyła, zgodnie z przewidywaniami, ten rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyskał wotum zaufania. No właśnie, i wszyscy to wiedzieliśmy, cała Polska to wiedziała, że nie uzyska ten rząd większości w naszym Sejmie. No tylko nie wiedzieli o tym działacze, członkowie PiS-u. No i niestety, pan prezydent, zmarnowaliśmy jakiś czas potrzebny na to, żeby rozpocząć działania, rozpocząć realizację swoich programów, zmiany w ministerstwach, to na co wyborcy czekali. Owszem, to PiS wygrało te wybory, jeśli chodzi o największy wynik, ale proszę zwrócić uwagę, koalicja, o której mówiło się jeszcze w trakcie kampanii, od samego jej początku, zdobyła więcej głosów i więcej mandatów w parlamencie i wszyscy o tym wiedzieliśmy, więc jeszcze raz powtarzam, szkoda tego zmarnowanego czasu. Można byłoby te działania rozpocząć dużo wcześniej.
A jakby ocenił pan też poszczególne zachowania podczas posiedzeń, między innymi zachowanie pana Kaczyńskiego, który obraził Donalda Tuska, nazywając go niemieckim agentem, i zachowanie Grzegorza Brauna, posła Konfederacji, który zgasił gaśnicą menorę chanukową.
Pani redaktor, szanowni państwo, ja w kampanii na co dzień spotykałem się z mieszkańcami naszego okręgu i wielokrotnie słyszałem pod swoim adresem właśnie tego typu inwektywy, że jestem agentem niemieckim, że jestem Niemcem, że jestem Volksdeutschem, że mam i tu takich kilka nieparlamentarnych pewnie wyrażeń wracać do Niemiec, więc jakby to jest ta retoryka, którą Prawo i Sprawiedliwość mówiło swoim wyborcom, no a oni to po prostu powielają dalej, jakby te zachowanie pana prezesa Kaczyńskiego, moim zdaniem niegodne Izby, czyli parlamentu, Sejmu, no jakby wpisuje się tylko i wyłącznie w tę retorykę. Nie mnie oceniać te zachowania. Pewnie Polacy, Polki, Polacy to ocenią sami. Wydaje mi się, że tak nie powinniśmy prowadzić dyskursu. A co do zachowania pana Brauna, no cisną się na usta słowa trochę mniej eleganckie, ale no to nie można w ten sposób zachowywać się. Wystąpienia w ogóle pana posła Brauna, ja jestem zdziwiony, że z mównicy sejmowej można w ten sposób wypowiadać się na temat osób, które są wyznawcami innej religii, no, a już ten atak i te zachowanie na korytarzu i gaszenie, przerywanie tego spotkania, też co tradycyjnego, bo odbywa się w Sejmie już od 17 lat.
I nigdy nikomu nie przeszkadzało.
Tak, dzisiaj już wiemy, że pewnie będziemy głosowali nad wygaszeniem immunitetu pana posła. No i złożono doniesienia do prokuratury. Ja myślę, że sądy powinny ocenić, czy doszło do złamania prawa, czy nie. Jest skierowany wniosek z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z 3 artykułów, więc dalej ta droga już sądowa będzie rozstrzygała. Ja uważam, że nie ma miejsca w ogóle w przestrzeni publicznej na tego typu zachowania, nie mówiąc już o tym, że akurat parlament, polski parlament cieszy się no jakby dużą popularnością wśród mediów, ale także tych mediów europejskich. No, pokazaliśmy jakiś zafałszowany obraz myślenia o wyznawcach innej religii na cały świat i to jest naprawdę bardzo, bardzo złe.
Tutaj po pana wypowiedzi pojawiło mi się kolejne pytanie. Co pan sądzi o tym, że obrady Sejmu śledzi tak wielu Polaków?
Ja się bardzo cieszę, dlatego że to powoduje, że nasi wyborcy, że Polacy mogą ocenić w ten sposób, bezpośrednio obserwując obrady, zachowania, poglądy, stanowiska przedstawicieli różnych partii. To zawsze jest potem łatwiej decydować podczas tego święta demokracji, jakim są wybory, o tym, na kogo swój głos oddać, więc to jest bardzo istotne. No ale to też świadczy o tym, że Polacy czekali na te zmiany, czekali, obserwowali, co się wydarzy, czy dojdzie do zmiany rządzących w Polsce. I to jest tylko pozytywny efekt. Jeszcze jak popatrzymy popatrzymy dodatkowo na informacje, kto przy tej ogromnej frekwencji przede wszystkim wziął udział i widać, że są to młodzi ludzie, to ja jestem pełen optymizmu, bo to powoduje, że do tych wyborów się ci młodzi ludzie przyzwyczają i będą w nich uczestniczyli, a no to właśnie o to chodzi w demokracji, żeby jak największa grupa reprezentatywna wybierała swoich przedstawicieli do parlamentu.
Panie pośle, myślę, że teraz przejdziemy do tematu, który jest panu szczególnie bliski, czyli do edukacji i do nauczycieli. Jak oceni pan pierwsze zapowiedzi i decyzje nowej minister edukacji Barbary Nowackiej?
No, oczywiście pierwsza, ta najważniejsza zapowiedź, czyli 30% podwyżki, które już w exposé pana premiera się pojawiły, wzbudziły radość wśród nauczycieli. Ja jestem z tego środowiska, odebrałem wiele sygnałów właśnie zadowolenia. No bo, drodzy państwo, nauczyciele zarabiali naprawdę symboliczne pieniądze. No, dość powiedzieć, że to była po prostu kwota minimalna dla tych, którzy rozpoczynali pracę w swoim zawodzie i to też był główny powód zapaści naszego systemu i braku nauczycieli, bo w każdej innej pracy można było otrzymać dokładnie takie same wynagrodzenie, czyli minimalne. Tak to wyglądało. Dopiero po wielu latach, po przejściu kolejnych stopni awansu, nauczyciele mogli zarabiać więcej, zresztą często pracując ponad etat, bo to były godziny w wymiarze półtora etatu, czy
to niekończąca się praca w zasadzie.
Tak, ale to, tylko wtedy mogli godnie żyć i utrzymywać swoje rodziny na odpowiednim poziomie, więc ta podwyżka jest no, długo wyczekiwana i to świetnie, że okazuje się, że mimo to, że do końca jeszcze też nie wiemy, jak ten budżet będzie wyglądał, z tego co wiem, to będziemy bardzo szybko musieli pracować, procedować, żeby przyjąć budżet, to już uznano, że właśnie ta grupa zawodowa zostanie potraktowana priorytetowo i w pierwszej kolejności ta zapowiedź się właśnie dotycząca nauczycieli pojawiła. Co do innych zapowiedzi pani minister, czyli informacji o odchudzeniu programów nauczania, czyli troszkę odciążenia naszych uczniów tym ciężarem też odrabiania prac domowych, bo w przestrzeni publicznej pojawia się taka informacja, że teraz nagle to nie będzie pracy domowej, czyli uczeń nie będzie w ogóle musiał pracować w domu. Wydaje mi się, że troszkę to jest nie do końca dobrze przedstawiane. Ja jestem nauczycielem, doskonale wiem, że bez pracy odpowiedniej, dodatkowej, samodzielnej też pracy w domu, no to oczywiście nie da się tego procesu edukacyjnego w pełni przeprowadzić tak dość skutecznie, ale chodzi o to po prostu, żeby ta praca była dopasowana do możliwości dziecka w tym wieku. Przecież znamy takie sytuacje i wiem to też od rodziców, że po przyjściu ze szkoły dzieci często musiały do późna spędzać czas nad odrabianiem prac domowych przy udziale często rodziców. Nie zawsze, albo w dużej mierze, nie przekładało się to do odpowiednich efektów. I dlatego ten pomysł na zmniejszenie tego obciążenia pracami domowymi, tak jak i zmniejszenie podstawy programowej. Nie każdy się tym interesuje. Fachowcy to wiedzą. Proszę zajrzeć i poczytać podstawy programowe z wielu przedmiotów. Tam jest cała masa informacji encyklopedycznych, które dzisiaj w nowoczesnych warunkach, w dostępie do informacji tak prostej, że każdy z nas może wyjąć smartfona, nie potrzeba, żebyśmy tą encyklopedyczną wiedzę przekazywali, marnując czas na rozwój kompetencji. Kompetencji, które są niezbędne później na rynku pracy. Bo pracodawca nie pyta, czy znam dopływy Wisły wszystkie na pamięć, tylko czy potrafię na przykład szybko znaleźć sobie w odpowiednich źródłach te informacje. Więc my musimy zmienić troszkę filozofię uczenia, a to będzie możliwe właśnie dlatego, że zmniejszymy te podstawy programowe.
Panie Adamie, to już moje ostatnie pytanie, ponieważ nasz czas się powoli kończy. Jeżeli chodzi o pana, to czy wyznaczył pan sobie jakieś cele? Czy pracuje pan już w jakichś komisjach? No i czym będzie się pan zajmował?
Tak, ja zapisałem się do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, no to z racji mojego doświadczenia zawodowego, no cóż powiedzieć, 25 lat pracuję jako nauczyciel, wicedyrektor, jako przedstawiciel organu prowadzącego, ale też takiego organu szkoły, jakim jest Rada Rodziców, bo przecież przez wiele lat byłem przewodniczącym Rady Rodziców w jednym z naszych liceów, więc no to jest ta przestrzeń, dodatkowo również komisja samorządu, no dlatego, że pracując przez kilkanaście lat w samorządzie miejskim, również jednocześnie przez 13 lat pełniłem funkcję radnego w samorządzie powiatowym i te sprawy samorządu są mi bardzo, bardzo bliskie. Plus zespoły, do których jeszcze się nie zapisałem. Tych zespołów powstaje bardzo dużo parlamentarnych, ale zakładam, że jak one się już ukonstytuują i będę mógł zdecydować, to zapiszę się również do odpowiednich zespołów. Po prostu w związku z tym, że chciałbym pracować pracować też w tych obszarach, które są mi najbardziej bliskie.
Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
A czy ja mógłbym jeszcze, święta się zbliżają, wszystkim słuchaczom radia, ale też państwu, czyli pracownikom redakcji, złożyć życzenia. Chciałbym powiedzieć, że na zbliżające się święta Bożego Narodzenia życzę, by ten wyjątkowy czas stał się taką okazją do wielu duchowych przeżyć, ale też odpoczynku i takich serdecznych spotkań z najbliższymi. I drodzy państwo, niech nasze domy wypełni ożywiony śpiew kolęd, wzajemna życzliwość, szacunek, a w nowym roku życzę dużo zdrowia, optymizmu oraz pomyślności w każdej sferze życia.
My również przyłączamy się do tych życzeń. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pani redaktor. Było mi miło gościć w państwa domach.
Słuchali państwo audycji Gość Poranka. Moim gościem był pan Adam Krzemicki, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z Koalicji Obywatelskiej. Ja się z państwem żegnam. Małgorzata Wojciechowska. Do usłyszenia.